Dlaczego powinno się mówić głusi, a nie głuchoniemi? Dlaczego tyle języków, ilu ludzi? I dlaczego tak niewiele wiemy o świecie głuchych? O tym właśnie rozmawiałam z panią Anną Goc, która napisała przepiękną książkę Głusza, przejmującą, na swój sposób przerażającą, ale też bardzo otwierającą oczy.
Kortowska audycja literacka.
I jak by się pani przedstawiła jako autorka książki, która przełamała wiele światów?
Dzień dobry państwu. Anna Goc, jestem dziennikarką, redaktorką, pracuję na co dzień w Tygodniku Powszechnym i po napisaniu Głuszy myślę, że wciąż zbieram dalej materiał dotyczący właśnie osób głuchych, polskiego języka migowego i myślę, że będą kolejne teksty, reportaże, może coś więcej, zobaczymy.
Ja chciałabym, żebyśmy zaczęły od tego, żebyśmy wytłumaczyły naszym słuchaczom, jak należy mówić do osoby głuchej, jak ją określać, żeby jej nie obrażać. Dlaczego nie mówi się osoba głuchoniema, na przykład, bo przecież to jest bardzo popularnie stosowane.
Kiedy zbierałam materiał do książki, zwykle pytałam o to moich rozmówców i moje rozmówczynie, jak sami siebie określają, jak o sobie mówią, czyli niektórzy woleli, żeby mówić głusi, zaznaczali, że bycie osobą głuchą pisaną małą literą to jest głuchota związana właśnie z tym aspektem medycznym, czyli po prostu z ubytkiem słuchu. Ale też niektórzy podkreślali, że są głusi przez duże G, czyli co się wiąże z ich tożsamością, historią, kulturą, językiem. Część osób prosiła, żeby podpisywać osoby na przykład niesłyszące. Były też osoby słabo słyszące, ale w głuszy moimi bohaterami są przede wszystkim osoby, które właśnie są głuche i które straciły słuch zanim przyswoiły język polski, zanim nauczyły się jakiegokolwiek języka. I właściwie nikt z moich rozmówców nie mówił o sobie samym jako osobie głuchoniemej. To jest określenie, które wciąż funkcjonuje. Ono często jest i uważane za takie określenie trochę bardziej eleganckie, takie mniej deprecjonujące, bo słowo głusi, kiedy ja go używam, też często ktoś mnie pyta, ale dlaczego używasz słowo głuchy? Może to jest obraźliwe dla kogoś. Więc po tych kilku latach pracy z osobami głuchymi wiem, że to jest to określenie właściwe, neutralne i to, którego oni też sami używają najczęściej. Natomiast ta nazwa głuchoniemi funkcjonuje jeszcze w nazewnictwie na przykład. Jest Instytut Głuchoniemych Warszawski i tam oczywiście jako nazwa historyczna została, ale jest głusi sami podkreślają, że w tym określeniu jest właśnie to, że są niemi, czyli że nie mają języka. To oczywiście nie jest prawdą, bo mają polski język migowy, język jak każdy inny, bardzo bogaty, rozwijający się i przede wszystkim język naturalny, czyli język, którym się na co dzień posługują.
Wydawało mi się, zanim przeczytałam pani książkę, że jestem taka oświecona, że dużo wiem, że słuchałam, że rozmawiałam, że wiem, że istnieje język migowy, a potem, podczas czytania pani książki, okazało się, że jest nie tylko język migowy ogólnie, ale przecież jest PJM, ale jest też system języka migowego. To są dwie zupełnie inne rzeczy. Mam wrażenie, że cały czas o tym nie wiemy. Osoby, które słyszą, tak zwane słyszaki.
Polski język migowy to jest język naturalny i język, którym posługują się osoby głuche w Polsce na co dzień. To jest ich język. System językowo-migowy to jest sztuczny kod stworzony przez słyszącą osobę Bogdana Szczepankowskiego, który pracował z osobami głuchymi i który dużą część swojego życia starał się wspierać osoby głuche. Jego historia jest taka, że kiedy pojawił się w szkole dla dzieci głuchych i zobaczył, jak wygląda edukacja oparta przede wszystkim na języku fonicznym, języku mówionym, którego głusi nie rozumieją, wiedział, że dla bardzo wielu osób głuchych to po prostu nie wystarczy, że musi być jakaś inna forma komunikacji, która zapewni, znaczy sprawi, że osoby głuche będą rozumiały to, co się dzieje na lekcjach. Opracował taki sposób posługiwania się właściwie językiem migowym, że równocześnie mówi się i miga. Często o systemie językowo-migowym mówi się, że to jest migana polszczyzna. Jakaś różnica, bo myślę, że warto te różnice opowiedzieć. Ja o to pytałam wielu głuchych, jak oni widzą te różnice, jak ją odbierają i właśnie dzisiaj nawet podczas rozmów z osobami głuchymi jedna z pań powiedziała, że kiedy nauczyciele migali w systemie językowo-migowym, ona ich nie rozumiała, a było to kilkanaście lat temu w szkole jednej ze szkół dla dzieci głuchych. Jest taki dobry przykład, że gdybyśmy wzięli zdanie z języka francuskiego, zapisali je na tablicy i pod spodem tłumaczyli słowo i kolejne słowo i kolejne słowo i zapisywali je jako zdanie nowe w języku polskim, to jest w pewnym sensie system, czyli miga się tak, jak się mówi w języku polskim z zachowaniem gramatyki języka polskiego, a gramatyka polskiego języka migowego jest różna, jest inna od języka polskiego. Ja się zorientowałam, że tak jest, kiedy zaczęłam się uczyć PJM-u i właśnie kiedy zobaczyłam moją głuchą nauczycielkę, która miga do mnie i ja powiedziałam: stop, rozumiem wszystkie znaki, których używasz, ale nie rozumiem pytania, które zadałaś. Dlatego, że to jest naprawdę po prostu inny język i tutaj te zasady gramatyki też są bardzo ważne. To są oczywiście, jeden to jest naturalny język, drugi to jest sztuczny kod, ale one często funkcjonują pod takim sformułowaniem język migowy. I o tym opowiadali mi też słyszący i głusi, którzy na przykład szukali kursów właśnie polskiego języka migowego. Okazywało się, że zapisywali się na system językowo-migowy, czyli uczyli się kolejnych słówek i migali je, mówiąc po polsku, podkładając właśnie tam te słowa, znaki języka migowego.
Mówiła pani, że cała przygoda z osobami głuchymi zaczęła się od 2016 roku, kiedy do redakcji Tygodnika Powszechnego przyszła pewna pani.
Tak, to było moje pierwsze w ogóle spotkanie z osobami głuchymi. Oczywiście wcześniej widywałam ludzi migających na ulicy i już wtedy wiedziałam na pewno, że polski język migowy jest językiem naturalnym, którym posługuje się duża grupa osób w Polsce, ale wtedy nie znałam nikogo głuchego. Nie znałam doświadczeń osób głuchych, ich historii, codziennych doświadczeń, tego, jak żyją też w Polsce, na jakie bariery natrafiają. Wtedy w redakcji Tygodnika Powszechnego, w którym pracuję, pojawiła się siostra głuchej kobiety, osoba słysząca, która opowiedziała o tym, jak jej siostra i głuchy mąż tej siostry próbują wezwać pomoc dla ich słyszącego syna, który stracił przytomność. Spotkałam się z tym małżeństwem, z ich synem i właściwie kiedy wychodziłam z ich domu, miałam wrażenie, że opowiedzieli mi o tak wielu sprawach, o których ja jako słysząca dziennikarka wtedy nie wiedziałam, nie rozumiałam. Że wiedziałam na pewno, że będę pisała o osobach głuchych, że chciałabym się dowiedzieć jak najwięcej. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że powstanie książka, ale zaczęłam powoli zbierać materiał. Tam się pojawiły przede wszystkim wątki dotyczące języka, drogi do języka, tego jak osoby głuche zdobywają język. Jak bardzo jest to też różnorodna pod względem języka grupa, że mamy osoby głuche jednojęzyczne, wielojęzyczne, dwujęzyczne, posługujące się właśnie biegle polskim językiem migowym, ale też czytające i piszące w języku polskim. Tam też się pojawiło bardzo dużo wątków związanych z edukacją osób głuchych, jak ona wygląda i to jest też oczywiście związane z językiem i z drogą do języka, ale to jest też jeden z głównych wątków głuszy, edukacja osób głuchych i to jest też temat, do którego głusi dzisiaj najczęściej wracają. Widzę podczas spotkań autorskich, że kiedy opowiadam o doświadczeniach osób głuchych z różnych części Polski, no to widzę, że to jest temat, który uruchamia kolejne opowieści, że głusi chcą też opowiedzieć o tym, jak było w ich szkołach, o tym, jak nie rozumieli tego, co się działo na lekcjach, jak im trudno było rozwijać się językowo, jak bardzo mało osób w szkole, czyli pedagogów i nauczycieli, posługiwało się polskim językiem migowym, co zresztą potwierdził raport Najwyższej Izby Kontroli z 2022 roku. 60% nauczycieli w szkołach dla dzieci głuchych dzisiaj w Polsce nie zna biegle polskiego języka.
Książka mną wstrząsnęła, ale taka chyba najpotworniejsza dla mnie w zasadzie chyba część, to był ten moment, kiedy dziecko widzi mamę w szpitalu, leje się krew i to ono ma mamie przekazać komunikaty od lekarza, bo mama jest niesłysząca.
To jest historia, którą opowiedział mi dzisiaj już dorosły mężczyzna. Opowiada mi o swoich doświadczeniach z dzieciństwa. Jest osobą słyszącą i ma głuchych rodziców. To jest duża grupa osób. Ja przygotowując książkę spotkałam się, myślę, z około 50 takimi osobami, którzy wychowywali się w domach, gdzie i mama, i tata są osobami głuchymi. I oni jako ich dzieci najczęściej uczyli się najpierw, przyswajali najpierw polski język migowy. To był ich często pierwszy język, a języka polskiego uczyli się równolegle albo jako drugiego właśnie dzięki słyszącym krewnym, czyli babci, dziadkowi, też rodzeństwo miało w tym swój udział, jeżeli mieli rodzeństwo. I w związku z tym, że dzieci te biegle migały, ale też potrafiły mówić, stawały się bardzo szybko tłumaczami dla swoich rodziców. To był czas, kiedy w Polsce brakowało tłumaczy polskiego języka migowego. Zresztą do tej pory dzisiaj w Polsce jest wiele miejsc, gdzie tłumaczy jest za mało. I dzieci, które świetnie znały sprawy swoich rodziców, ale też ich język, po prostu stawały się tłumaczami. Ale z tym procesem stawania się tłumaczem równolegle biegł drugi proces, czyli przejmowania często odpowiedzialności za trudne decyzje, tłumaczenia w sytuacjach, które zupełnie nie odpowiadają temu, ile te dzieci mają lat, ich możliwościom. I to jest właśnie ten przykład, który pani tutaj wspomniała, ta jedna historia, jest właśnie jedną z takich. To jest historia ośmioletniego chłopca, który idzie ze swoją mamą, która jest w ciąży, ponieważ mama się źle czuje od rana, idzie z nią najpierw do przychodni, a później jadą do szpitala razem i są na korytarzu. Lekarz przychodzi po chłopca i mówi, żeby wszedł ze swoją mamą i był tłumaczem. I opowiada, że kiedy nie migał, to trzymał mamę za rękę, że to były takie czasy, kiedy wokół były różne inne kobiety. Opowiadał mi, że właściwie to była taka jedna wielka sala porodowa i podzielana parawanami. Opowiadał, że się bardzo bał, że nie bardzo wiedział, co się dzieje, ale też, że no właśnie musiał przekazać mamie polecenia lekarza, pytania, ale też tą informację, że dziecka nie udało się uratować. A potem, kiedy mama pojechała już już na salę, on dostał jej złożone w kostkę ubrania i buty i musiał z nim iść do zakładu pracy swojego taty, żeby jemu przekazać te informacje właśnie, że dziecka nie udało się uratować, że mama jest w szpitalu. I ten mężczyzna opowiadał mi to dzisiaj, już po wielu, wielu latach i opowiadał o tym, że dopiero jako dorosły zdał sobie sprawę z tego, jak to było trudne doświadczenie.
Jest jeszcze jeden reportaż, który bardzo mnie dotknął, tak wewnętrznie, może dlatego, że jesteśmy kobietami i też to jest ten moment, kiedy dziewczyna prosi swojego lekarza o antykoncepcję i mama musi to przetłumaczyć.
To jest bardzo zbliżony temat do tego, o który pani przed chwilką pytała. Mamy sytuację taką. Osoby głuche żyją wśród słyszących, brakuje tłumaczy i głusi opowiadali mi bardzo często o takich sytuacjach, gdzie w rolę tłumaczy, oczywiście nieprofesjonalnych, tylko osoby, które jakoś migały, jakoś tam znały polski język migowy, wcielali się ich najbliżsi. Bardzo często byli to rodzice, ale też wychowawczynie szkolne, wychowawczynie z internatu, ze szkoły dla dzieci głuchych i to są sytuacje, w których bardzo trudno mówić o właśnie sprawczości, o możliwości podejmowania własnych decyzji, o intymności, o zachowaniu własnych granic. To są sytuacje, w których właściwie oddaje się osobie słyszącej jakąś możliwość decydowania o swoich sprawach. I takich przykładów, takich sytuacji w czasie tych 6 lat, kiedy zbierałam materiał, było bardzo, bardzo dużo. W związku z tym i właśnie dlatego też jest teraz sporo wysiłków i taki proces, żeby zawód tłumacza był jak najbardziej profesjonalny, żeby osoby głuche mogły załatwić swoje sprawy, wiedząc, że idą z tłumaczem, który po pierwsze dochowa tajemnicy tej rozmowy, po drugie będzie profesjonalnym tłumaczem, po prostu przekaże wszystkie informacje i osoba głucha będzie mogła sama zdecydować, podjąć decyzję. Więc tutaj mnóstwo wątków się splata, ale w tym temacie osób głuchych tak to właśnie jest, że właściwie gdziekolwiek by się nie zaczęło sprawdzać kolejnych spraw, to tam się otwierają nowe przestrzenie, które są jeszcze nieopisane albo nieznane.
Jest hasło, które mnie bardzo poruszyło. Język daje wolność, ludzie mają prawo do języka. I teraz patrzę na to z perspektywy osoby, która słyszy, która komunikuje się w świecie słyszących i która może wołać, tak jak polityka. Mamy prawo mówić o polityce, mamy prawo mieć swoje zdanie, a tutaj chodzi o język, o podstawowe prawo, absolutnie naturalne. My mamy, bo my słyszymy, my potrafimy powtórzyć słowo, potrafimy się go nauczyć, bo słyszymy i jesteśmy w stanie powtórzyć. Ale osoby głuche cały czas jeszcze przecież są takie osoby, które, no umówmy się i powiedzmy to głośno słuchaczom, to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie słyszy, to napiszesz mu hasło na kartce, a ta osoba to sobie przeczyta i zrozumie.
Ale osoby głuche są w takiej samej sytuacji jak my, to znaczy mają język i mogą zrobić to samo w polskim języku migowym, czyli mogą, jeżeli zdarza się tak, że w Polsce w jakimś obszarze ich prawa są nierespektowane, czy potrzeby niedostrzegane, to każda osoba głucha i głusi liderzy w Polsce to robią, mogą nagrać krótki film w polskim języku migowym, mogą dodać do niego napisy i ze swoją informacją, ze swoim komunikatem, czy tak jak pani powiedziała, ze swoim jakimś hasłem, jakimś postulatem, interwencją, mogą stać się widoczni, ona się może przebić do opinii publicznej i to się dzieje. Ja to obserwuję od kilku lat i widzę, jak to środowisko prężnie działa, jak zdarza się, że jakieś właśnie prawa osób głuchych są nierespektowane, gdzieś brakuje dostępności, że są obszary, w których właśnie brakuje na przykład tłumacza. To świetnie było widać w czasie pandemii COVID, kiedy mieliśmy takie sytuacje, kiedy kolejni przedstawiciele rządu czy samorządów wychodzili i mówili o opostrzeniach, równocześnie mając maskę na twarzy i bez tłumacza. Właściwie dla osób głuchych to była sytuacja, w której żadna informacja nie ma szans się przebić, przedostać. I głusi wtedy nagrywali vlogi, prosili o zapewnienie tej dostępności i to się też działo. To znaczy widać było, że te interwencje są skuteczne. Oczywiście bardzo szkoda, że musieli interweniować.
Co panią najbardziej wstrząsnęło, kiedy pisała pani tę książkę? Bo wiem, że jest tam parę punktów, ale o niektórych mówi pani szczególnie często.
Chyba najbardziej to, jak mało wiemy o osobach głuchych. To znaczy, mogłabym oczywiście wymienić tutaj różne historie, które opisywałam, bo one są wstrząsające, ale najbardziej ze mną zostało takie zdziwienie, że my naprawdę bardzo mało wiemy o osobach głuchych. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak łatwo tę grupę wykluczyć. To znaczy, ile jest takich obszarów, gdzie niezapewnienie właśnie tłumacza czy brak napisów sprawia, że duża grupa obywateli, obywatelek tego kraju zostaje wykluczona. I chyba to wrażenie było takie silne, ale też za każdym razem, kiedy spotykam się z głuchymi, a przy okazji każdego spotkania wokół głuszy, z czego się cieszę najbardziej, przychodzą głusi, to widzę, że te historie żyją. że nawet jeżeli one się wydarzyły 20 lat temu, to te historie są opowiadane z taką świeżą pamięcią, że jednak pierwszy tydzień w szkole dla dzieci głuchych, w internacie dla dzieci głuchych, w sytuacji, w której rodzice są słyszący i nie byli w stanie swojej głuchej córce, tak jak dzisiaj pani opowiadała, opowiedzieć o tym, że co się właściwie dzieje, to znaczy, że ona od dzisiaj będzie mieszkała w nowym miejscu i że oni wrócą po nią, że jej nie porzucają, nie zostawiają. Że takie momenty zawsze sprawiają, że mam wrażenie, że też te historie zebrane w głuszy, one wyzwalają kolejne opowieści. Za każdym razem, kiedy ten temat otwiera się na nowo, widzę jak duża jest też potrzeba opowiedzenia tych historii. W czasie jednego ze spotkań autorskich jedna z pań właśnie, która uczestniczy tego spotkania, osoba głucha, podeszła do mnie na koniec i powiedziała, że ta książka jakby otworzyła w niej takie pozamykane obszary, że ona zupełnie to odsunęła, nie zdając sobie sprawy, jak to było ważne w jej życiu na przykład. Że ten właśnie okres, kiedy przystała na to, bo nie miała innego wyjścia, że nie rozumie tego, co się dzieje na lekcjach. Że to w niej spowodowało, że ona później na wiele rzeczy się godziła, na które nie powinna się godzić. Więc to są naprawdę bardzo bliskie, otwarte, ale też takie, myślę, że z założenia opowiadające nam słyszącym tę perspektywę historię.
Jedną ważną rzeczą, znaczy kolejną, którą pani powiedziała, to jest to, że właściwie są dwa fronty. Jeden, front głuchych, którzy mówią, że dobrze, że pani napisała, że to jest jakiś kamień milowy, że to jest przełamanie pewnego tabu, ale jest też ta druga strona, która mówi, słysząca napisała o nas niesłyszących, nie powinna tego robić, to jest nasz świat. Jak ona może nas zrozumieć, jak może o tym pisać?
Ja się chyba nie spotkałam z takimi głosami, jak ona mogła to zrobić i dlaczego to zrobiła. Bardziej to były głosy, jeżeli już się pojawiały, i to były głosy też, które cenię, bo to były głosy też moich głuchych znajomych, które mówiły raczej, zobacz, myśmy tę historię opowiadali od wielu, wielu lat, próbowaliśmy się z nią przebić i dopiero książka reporterska spowodowała, że to się udało, że nasza historia wybrzmiała. Mnie bardzo zależało, kiedy pracowałam nad głuszą, na tym właśnie, żeby to była perspektywa osób głuchych. Więc owszem, jestem słyszącą dziennikarką, ale nigdy nie spotkałam się z takim zarzutem, że nie miałam prawa tego zrobić. Bardziej to była taka, nie wiem jak to powiedzieć właściwie, to było coś, taki argument.
Może trochę smutek?
Nie wiem, czy smutek. To było raczej, myśmy tę historię opowiadali od bardzo dawna, bo to trzeba powiedzieć też, myślę, bardzo i podkreślić, że środowisko osób głuchych jest bardzo prężnie działającym środowiskiem. Postulaty o to, żeby wprowadzić edukację dwujęzyczną, postulaty dotyczące tego, żeby instytucje publiczne były dostępne dla osób głuchych, czyli żeby byli w nich tłumacze polskiego języka migowego, są postulatami formułowanymi od wielu, wielu lat. I one, głusi czasami żartują, że osobom, które mają wpływ na to, jak się żyje osobom głuchym w Polsce, czyli na przykład ministrom albo osobom na szczeblu samorządowym, które mogą coś po prostu zrobić, zajmuje średnio 4 lata, żeby się zorientować, na czym polega problem osób głuchych i jakie mają potrzeby. A potem, kiedy się zmienia kolejny rząd, kiedy się zmieniają, kiedy są kolejne wybory, głusi zaczynają pracę od nowa. To jest taki żart, który kiedyś mi właśnie głusi liderzy opowiedzieli, ale coś w tym jest, że to jest ciągle powtarzana ta sama historia, a równocześnie ciągle się pojawiają słyszący, którzy mówią, myśmy naprawdę nie wiedzieli. Z drugiej strony myślę też, że ta ciągle powtarzana historia teraz, kiedy mamy media społecznościowe, kiedy głusi, naprawdę ich głos mocno wybrzmiewa nieustannie, że coś się powoli zmienia.
Też mam takie wrażenie i taka już ostatnia uwaga. Po przeczytaniu pani książki myślę sobie, ilu ludzi, tyle języków. I to samo dokładnie w świecie głuchych. Ilu głuchych? Tyle języków, bo przecież one się od siebie różnią. Te gesty, które używane są w domu na przykład, albo w różnych regionach, o tym też nie wiedziałam kompletnie. Zupełnie nie miałam świadomości, że jest to tak szeroki i barwny świat. Mam wrażenie, że położyła pani kamień milowy i przełamała pani bardzo ważne tabu. I chciałam bardzo pani podziękować za tę książkę w imieniu swoim, ale również moich głuchych znajomych oraz ludzi, którym tę książkę dałam, bo potem wracają do mnie z informacją, że po prostu są zaskoczeni, że są kompletnie rozbici, bo wydaje nam się, że my tak dużo wiemy, a okazuje się, że pani książka otwiera drzwi i okna do świata, którego my, słyszaki, właściwie w ogóle nie rozumiemy.
Bardzo dziękuję, zawsze przekazuję wszystkim bohaterom i bohaterkom głuszy, bo to są, myślę, słowa dla nich głównie. Ja jestem im bardzo wdzięczna za to, że nie tylko mi opowiedzieli swoje historie, podzielili się nimi, ale też bardzo wiele osób głuchych, które występują w głuszy, towarzyszyło mi na tej drodze takiego poznawania właśnie rzeczywistości osób głuchych. Zawsze mogłam do nich napisać z jakimś kolejnym pytaniem, z upewnieniem się, z taką potrzebą upewnienia się, czy ja na pewno dobrze to rozumiem. I myślę, że taką osobą bardzo mi bliską, która też towarzyszyła mi właśnie przez te kilka lat, był m.in. Bartosz Marganiec, który opowiedział mi o rzeczywistości osób głuchych, o ich potrzebach, ale który też jako osoba działająca na rzecz praw osób głuchych przyczynił się do bardzo wielu zmian, więc zawsze te wszystkie dobre słowa o głuszy przekazuję. Jest też to, na co pani zwróciła uwagę, na to takie bogactwo właściwie językowe, bo ja bym to tak nazwała. Ono się wiąże z tym, że języki migowe właśnie powstawały wokół szkół dla osób głuchych i one też się później różniły. To znaczy czasami głusi opowiadali, że inaczej się trochę migał w Katowicach, inaczej się migał w Szczecinie, ale oczywiście gramatyka polskiego języka migowego, znaki się po prostu różniły trochę i to tak naprawdę jest. Natomiast ten domowy migowy, o którym pani wspomniała, to nie jest język, to jest po prostu zestaw bardziej, czy taki zbiór gestów, które potrafią czasami wypracować głusi, zanim wejdą do tej wspólnoty językowej już opartej na polskim języku migowym. To się zdarzało, ja to obserwowałam na przykład w domach, gdzie byli słyszący rodzice, pojawiało się pierwsze głuche dziecko, a potem drugie głuche dziecko. I zanim dzieci poszły do szkoły, to one między sobą próbowały się porozumieć, migając do siebie. Opowiadali mi o tym, ja teraz mam w pamięci takie dwie głuche siostry właśnie, które mi o tym opowiadały i one nawet już nie pamiętają, jakich znaków używały. I później ta starsza siostra poszła do szkoły, tam zaczęła się uczyć od rówieśników polskiego języka migowego i kiedy wracała do domu już uczyła też siostrę tych właściwych znaków polskiego języka migowego i tak rozwijały ten język w domu też. Ale bogactwo jest, myślę, że to jest taka rzeczywistość, która potrafi bardzo wciągnąć, pochłonąć, zafascynować. Mówię też o sobie tutaj, bo te moje zainteresowania lingwistyczne też tutaj się właśnie świetnie potrafią spełnić i takie spotkanie może już na koniec, które też pokazuje właśnie bogactwo tej rzeczywistości osób głuchych, to było spotkanie Światowej Federacji Głuchych w Paryżu z 2019 roku, gdzie przyjechali głusi z całego świata. To jest takie spotkanie, które organizowany cyklicznie w różnych częściach świata i jego taką dobrą zasadą jest to, że właśnie przyjeżdżają naprawdę głusi z całego świata i oni dzielą się doświadczeniami, wygłaszają referaty, opowiadają o różnych innowacjach, opowiadają o stanie badań nad językiem i na sali wygląda to tak, że tam akurat były trzy takie główne aule, na których były przedstawiane te kolejne referaty i wyglądało to tak, że na scenie migał ktoś na przykład w hebrajskim języku migowym czy w chilijskim, tłumaczył to tłumacz z tego języka na język foniczny, jeden z głównych, czyli na przykład hiszpański, angielski czy właśnie francuski. A na sali byli kolejni tłumacze, którzy przekładali z tego fonicznego na języki lokalne, migowe. I tych tłumaczy było, tak oni byli tak rozsiani po sali, było kilkunastu, było widać, jak te języki bardzo się różnią. I myślę, że to jest też właśnie to, co mnie bardzo zatrzymuje w tej rzeczywistości, że ona jest bardzo bogata, że jeżeli język zawsze jakoś sprawia, że też determinuje naszą rzeczywistość, naszą codzienność, no to właśnie tutaj myślę, że jest jeszcze bardzo dużo do odkrycia.
I wiem, to już zupełnie na koniec, bo już pani to powiedziała, że ponad 200 wywiadów za panią i że głusza to nie jest koniec. Czyli możemy oczekiwać, że pojawi się kolejna książka?
Bardzo bym chciała wrócić do tematu osób głuchych. Mam kilka pomysłów, ale myślę, że to akurat tutaj będzie kwestia kilku lat, żeby to się udało, ale mam taki pomysł, tak? Także mam nadzieję, że się uda wrócić.
W takim razie do przeczytania. Dziękuję.
Dziękuję również.
Kortowska audycja literacka.
Spotkania z autorami zawsze bardzo mnie cieszą. Każda osobowość jest zupełnie inna i książki są zupełnie inne. Dzięki temu świat jest tak cudownie barwny. Ja ze swojej strony bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam do grudniowej audycji literackiej, które jak zwykle w pierwszą sobotę miesiąca. Mam nadzieję, że natchnęliśmy Państwa dzisiejszymi rozmowami do tego, żeby sięgnąć po głusze i po nie wiersze. Do usłyszenia i miłego czytania. Była z Państwem Marta Wróblewska.